Słuchasz Radia Xon. Słuchaj nas.
Prawo bliżej Ciebie.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was w naszym kolejnym spotkaniu w cyklu Prawo bliżej Ciebie. Ostatnio mówiłem Wam o obronie koniecznej, które prawnicy nazywają jednym z kontratypów. To znaczy, jeżeli w ramach działania, które nazywamy obroną konieczną, popełnimy jakieś wykroczenie czy nawet przestępstwo, to nie będziemy za to ukarani, bo to jest właśnie kontratyp. No bo tak jak pamiętacie z mojej poprzedniej audycji, mamy prawo się bronić. Oczywiście tylko wtedy, jeśli będzie to bezprawny, bezpośredni zamach na nas samych. Wtedy się bronimy. Sygnalizowałem Wam wówczas, że są jeszcze inne kontratypy. I dzisiaj o tych dwóch następnych. Kolejnym kontratypem jest stan wyższej konieczności. Często Państwo słyszycie w radiu, w telewizji, w gazetach, w internecie, że ktoś tam coś zrobił, potem go dziennikarze, czy policja, czy prokurator przepytuje, a on mówi, no musiałem to zrobić, bo działałem w stanie wyższej konieczności. Niestety, najgorsi z ludzi, jacy tylko mogą być, a więc politycy, dość często powołują się na taki stan wyższej konieczności, żeby uzasadnić jakieś swoje działanie albo zaniechanie. No i co to jest ten właśnie stan wyższej konieczności? Otóż, jeżeli wskutek naszego działania albo zaniechania naruszamy jakieś dobro, czy to osoby fizycznej, czy dobro społeczne, tylko po to, żeby uchronić jakieś inne dobro, to wtedy działamy w stanie wyższej konieczności. Jeśli Państwo powiedzą, że to jest zbyt teoretyczne albo zbyt naukowe, to dam Państwu przykład. Idziemy sobie ulicą i nagle, powiedzmy, że osiedlem domków jednorodzinnych, i nagle widzimy, że z jakiegoś domu wydobywa się dym, a nawet płomienie. Patrzymy przez okno i widzimy, że ktoś tam leży albo się miota. No to co, próbujemy otworzyć drzwi zamknięte. Wywalamy te drzwi łomem albo rozwalamy okno, a więc niszczymy mienie. Ale robimy to po to, nie żeby to mienie zniszczyć, tylko po to, żeby ochronić dobro człowieka w postaci jego zdrowia i życia. Bo zawsze dobro chronione w postaci zdrowia i życia człowieka jest bardziej cenne niż nawet najcenniejsze drzwi czy okna. I teraz Państwo rozumiecie, co to jest ten stan wyższej konieczności. I takich przykładów można by mnożyć. Na przykład jedziemy pociągiem, widzimy, że komuś coś się dzieje, nie możemy zainterweniować inaczej, no to ciągniemy za hamulec bezpieczeństwa. Oczywiście w ten sposób wywołujemy pewną szkodę w przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe albo TLK, ale robimy to po to, żeby uchronić znowu czyjeś zdrowie i życie, ewentualnie mienie jakiejś bardzo znacznej wartości. No, bo jak ktoś wyrzuci przez okno, nie wiem, zegarek warty 100 zł, no to zatrzymywanie pociągu i robienie szkody na jakieś 1000 zł nie będzie uznane za działanie w stanie wyższej konieczności. No, ale jeżeli ktoś przez nieuwagę, powiedzmy jakaś kobieta bardzo bogata, straci kolię z brylantów wartą kilkaset tysięcy złotych, bo jej wypadnie przez okno albo w przejściu między wagonami, no to już zatrzymanie pociągu byłoby uzasadnione właśnie takim stanem wyższej konieczności. Tu musimy jednak pamiętać, że często porównania tych dóbr są trudne. Nie tylko dlatego, że nie każdy z nas jest przecież jakimś rzeczoznawcą, żeby w krótkim czasie mógł porównać wartość mienia narażonego na szkodę i mienia właśnie chronionego, albo dobra chronionego. Tym bardziej jest to trudne, że w bardzo wielu wypadkach, a właściwie prawie we wszystkich, taką decyzję musimy podjąć nagle, błyskawicznie. Nie mamy czasu na kalkulacje, przeliczania, a ile jest to warte, a ile jest tamto warte. I wtedy rzeczywiście możemy narazić się na odpowiedzialność karną. No bo jeśli się okaże, że dla ratowania jakiegoś dobra poświęcamy dobro dużo bardziej warte, wartościowe, no to prokurator postawi nam zarzut i zostanie skierowana sprawa do sądu. Jeśli przed sądem tak się właśnie okaże, to mimo wszystko, że przekroczymy te warunki stanu wyższej konieczności, to możemy liczyć na to, że sąd albo nadzwyczajnie złagodzi naszą karę, albo nawet odstąpi od jej wymierzenia. Bo przecież sędziowie to są też ludzie z krwi i kości i rozumieją, że czasami w parę sekund nie da się przewartościować jednego i drugiego dobra, żeby tak dokładnie wiedzieć, czy mogę poświęcić, czy nie mogę poświęcić.
Prawo bliżej ciebie.
Jeśli jednak nie ma żadnej wątpliwości, że dobro, które chronimy, które chcemy obronić, jest zdecydowanie bardziej wartościowe niż to, które poświęcamy, no to ani policja, ani prokurator żadnego zarzutu nam nie postawią, ponieważ będziemy działali w ramach takiego kontratypu, jakim była wcześniej ta obrona konieczna. Kolejnym kontratypem jest działanie w błędzie. I błąd może być zarówno co do znaczenia prawnego danego czynu, jak też co do faktu. Na czym to polega? No, nie wszyscy ludzie, a właściwie większość, nie jest prawnikami i nie zna katalogu przestępstw i wykroczeń. Czasami po prostu nie wiemy, że dane zachowanie czy zaniechanie już jest wykroczeniem albo przestępstwem. I coś robimy w całkowitej nieświadomości, że jest to zakazane prawnie. I jeśli taki czyn zostanie ujawniony i zdołamy przekonać prokuratora, a w najgorszym wypadku sąd, że działaliśmy w błędzie co do znamion przestępstwa, to również zostaniemy uniewinnieni. Może być także działanie w błędzie co do faktu. Na przykład jesteśmy z góry o czymś przekonani, że jakiś fakt, jakaś okoliczność miała zdarzenie, miała miejsce, a się okazuje, że w rzeczywistości byliśmy wprowadzeni przez kogoś w błąd, że taki fakt, takie zdarzenie nie miało miejsce, a mając informację pozytywną, podjęliśmy jakieś działanie, ewentualnie jakiegoś czynu zaniechaliśmy, bo powiedzmy, płynie ktoś sobie kajakiem czy żaglówką i się przewraca, bo jest szkwał i ktoś inny powiedział, że tam ludzie w tym kajaku czy tej żaglówce już się potopili. No to nie podejmujemy akcji ratowniczej. A potem się okazało, że ta informacja była błędna. No to my, nie podejmując działania, popełniamy przestępstwo. Nie udzielamy pomocy. Ale działaliśmy w błędnym przekonaniu co do faktu, że nie ma już kogo ratować. I takich przykładów można by mnożyć. A zatem takie nasze działanie, jako będące pod wpływem błędu co do znamion prawnych albo co do faktów, również uznawane jest za kontratyp i kiedy nawet trafilibyśmy jako oskarżeni do sądu, bo prokurator by uznał, że coś ten nasz błąd jest wątpliwy, mamy prawo takim błędem się bronić przed sądem i także liczyć na to, że zostaniemy uniewinnieni. A gdyby się okazało, że sąd miałby jednak wątpliwości, czy ten błąd w rzeczywistości wystąpił w pełni, czy też nie, również możemy liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary. Tak więc, jak Państwo widzą, te kontratypy są dosyć jasne, jak się o nich mówi. A więc zarówno działanie w obronie koniecznej, jak i stan wyższej konieczności, jak też działanie w błędzie. Natomiast w praktyce, kiedy jakaś akcja trwa kilkanaście sekund i my musimy podejmować zdecydowane decyzje, no to już nie wygląda takie proste. Dlatego wiele było przykładów przez lata mojej pracy, że ludzie działali lub zaniechali jakiegoś działania i bronili się takim kontratypem, no ale prokuratorzy nie bardzo chcieli nam wierzyć. I te procesy sądowe nieraz ciągnęły się niestety całymi latami, zanim sąd prawomocnie doszedł do wniosku, że rzeczywiście nie powinniśmy być ukarani, bo działamy w kontratypie. Czy są jeszcze jakieś inne kontratypy? Otóż są, czyli działanie w nieświadomości, z wyłączeniem świadomości. Ale tutaj już mówimy o stronie psychicznej, psychiatrycznej, co jest zupełnie odrębnym zagadnieniem, o czym Państwu powiem w naszym kolejnym spotkaniu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na następne pogadanki z cyklu Prawo bliżej Ciebie. Przez radio mówił Jerzy Dworak.
Prawo bliżej Ciebie.
Słuchasz radia Xon. Słuchaj nas.